To są ludzie, którzy z jakiegoś powodu przychodzą i wtedy mówią bardzo miłe słowa i obrzucają kwiatami. Ja jestem, żeby o mnie książki pisać. Zaśpiewam parę piosenek. No, gdzieś się urodziłam, gdzieś chodziłam do szkoły. Włodek przed wejściem na wizję był poproszony, żeby nie obwieszczać tego sukcesu, bo może by zepsuł nastrój. Aha. A pierwszy raz to powiedziałam.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z wielką radością chcę powiedzieć, że naszym gościem będzie jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej piosenki, Alicja Majewska. Jednocześnie przeurocza osoba, jak wszyscy mówią, a ja wiem też, bo kiedyś poznałyśmy się. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, to ja dziękuję Pani Moniko.
Spotykamy się z różnych powodów, ale przede wszystkim też wyszła książka, która jest w tej chwili na rynku i którą Państwu polecam też jako prezent, będzie świąteczny, kogoś dobra. Książka, taki właściwie trójgłos i osób właśnie, jest to pani Alicja Majewska, pan Włodzimierz Korcz, Państwo zawsze łączeni, oczywiście o tym będziemy rozmawiać, i pan, według pana Artura Andrusa, który często jest też autorem tekstów piosenek, które pani śpiewa. Książka pełna anegdot, przekomarzania się, pokazująca pewną atmosferę, która między Państwa trójką jest. Bardzo lekko napisana, dobrze się czyta. Ja mam takie podstawowe pytanie do Pani. Skąd w Pani jest ten taki ocean właśnie tej jakiejś takiej jasności, którą Pani niesie w głosie, w spojrzeniu, w uśmiechu?
Właściwie chyba nie wiem, ale tak bardziej filozoficznie może mówiąc, kocham życie chyba. Kocham życie, kocham ludzi, kocham mój zawód, który właśnie przysparza mi jakieś znajomości fantastycznych ludzi. A poza tym jest to zawód, no piosenkarka, jak tyle lat śpiewa, co ja i co ciągle na tym rynku się utrzymuje i ludzie przychodzą na koncerty, to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu przychodzą i wtedy mówią bardzo miłe słowa i obrzucają kwiatami, więc naprawdę w takich momentach myślę sobie, że bardzo przyjemnie jest być piosenkarką. A to są te momenty oczywiście, oprócz tego są właśnie różne inne momenty. Jadąc do pani dzisiaj przejechałam przez pana doktora foniatrę, bo skatowane gardło od tygodnia jeszcze wcześniej jakimiś jeszcze resztkami COVID-u, infekcji, więc po to, żeby na kolejnym koncercie nie rozczarować szanownych widzów, to przez pana doktora też przyjechałam. Ale dobra wiadomość dla mnie przede wszystkim, ale dla państwa, którzy te bilety wybierają na te koncerty zakupili, że zdrowa, że już zdrowa.
Że już zdrowa i właściwie na jakimś cudem, tak? No bo się wydawało, że to może być coś na dłużej, tak? No.
Znaczy, pan doktor twierdzi, że praktykę ma wieloletnią i nie zdarzyło się w jego zawodowej karierze coś takiego, żeby zdiagnozować, obejrzawszy niebezpieczną sytuację taką, bo pęknięcie tam jakiejś tam
naczynka,
które przy nadużywaniu z aparatu mogłoby zaowocować niestety krwiakiem, rozlaniem się i wtedy miesiącami. A ja tego dnia właśnie miałam bardzo odpowiedzialny koncert, bo w Teatrze Romba promocyjne bilety wykupione, znajomi, renesanto na widowni. I z taką diagnozą właśnie śpiewałam, ale ponieważ struny to jest podstawowa rzecz, ale nawet z chorymi strunami można śpiewać, a nie można zaśpiewać z chorą tchawicą. To już kiedyś tchawica była zdrowa, struny nienaruszone, to z tyłu głowy tylko obawa, czy przypadek, żeby tak jakoś nie nadwyrężyć, ale następnego dnia oczywiście po sukcesie, pławiłam się w komplementach, ale oczywiście pierwsza rzecz do pana doktora. Pan doktor, zadzwoniłam z taksówki, bo jakiś objazd był, jakieś korki były, że się spóźniam, przepraszam bardzo. Jak już dojechałam do pana doktora, to pan doktor mówi, że kamień mu spadł z serca, bo myślał, że usłyszy w telefonie głos Himmelsbacha. A tu i zajrzał i powiedział, no cud się zdarzył, wchłonęło się, więc ale Do lekarzy należy chodzić, należy się badać. Ja to robię regularnie, jak cokolwiek się dzieje, cokolwiek. Nie jestem typem hipochondryka, na pewno nie, to znam siebie na tyle. Tak. Ale nie jestem Zosią Samosią z prawieżem, przykład się samej tam doleczać. Specjalista, do którego ma się zaufanie.
No i może dzięki temu taka też fantastyczna forma pani, bo przecież tak dużo koncertów, nowa płyta, o której dzisiaj zapomniałyśmy, żeby przynieść, ale gdy pani opowiedziała, bo trochę ja słuchałam tych piosenek w internecie, które są, bo też państwu polecam, żeby wejść na stronę pani Alicji Jańskiej i tam można też posłuchać części tych piosenek, czy fragmentów, tak. I jestem bardzo miło zaskoczona też, że jest tak dużo bardzo dobrych piosenek i trochę tak, że panią się kojarzy z tymi takimi największymi trzema, czterema przebojami, a te wcale nie odbiegają i jakością i też no właśnie są melodyjne, wpadające w uszy, dobre słowa, więc
pani,
trudniej teraz jest tworzyć przebój?
Stworzyć to chyba, znaczy przebój, w ogóle wcale nie jest łatwo stworzyć przebój, bo trzeba mieć talent do tego, żeby napisać taką melodię, żeby była piękna, a nie banalna. I uważam, że Włodzimierz Kocz należy do tych paru nazwisk kompozytorskich, które to potrafią. No, teksty, no to od początku mojego debiutu, bo debiutowałam tekstem, poezją Ireneusza Irelińskiego. Tak. Bawiają takie dni, piękną piosenkę śpiewałam. No, niebagatelne to nigdy było dla mnie, dla Wódka Korcza, który te melodie pisze. Zresztą Wódek Korcz, kompozytor przecież, a twierdzi, że podstawą, czymś ważniejszym w piosence jest tekst, że melodia, muzyka ma to przesłanie przybliżyć, ułatwić, prawda, ale wychodzimy do państwa z jakąś myślą, z jakimś przesłaniem. Czyli to jest jakby w piosence zasadniczą sprawą. I ci zwolennicy właśnie piosenek, które ja śpiewam, to od nich to słyszę, bo ja tutaj się chwaliłam, że te sale, te nospry, tak, forum muzyki zapełniane są. I to jest napawiające optymizmem i przywracające wiarę w ogóle państwu, którzy może też słuchając produkcji, to już tak się wyrażę, rozrywkowej muzyki obecnej w różnych mediach, właśnie w falach radiowych, różnych stacji. Nieraz państwo są zniesmaczeni, podobnie jak ja, właśnie jakością literacką tych tekstów, nie bójmy się słowa, grafomanią nieczęsto, nierzadko może nawet powiedziałabym, również muzyczno-tekstową, tak bym powiedziała. Ale i zwolennicy takich piosenek właśnie podkreślają ten walor. Bo oczywiście twierdzą, że lubią mnie, mój głos, tam melodie pana Korcza piękne, ale generalnie przychodzą na te koncerty i co wyróżnia chyba te piosenki, to właśnie strona literacka, no jakość literacka, no tak, tekstów tych piosenek. Zresztą o płycie wspomniała pani, że Artur Andrus parę tekstów. Ta płyta to jest autorska płyta Korcz Andrus. Tak. A ja posiadam taką autorską płytę już w swoim dorobku. Autorską płytę Kocz Młynarski. I Artur zresztą, nie wiem, czy tam w tej książce, chyba też na Pomyka, tak, chyba
tak,
o
tak,
tym.
Tak, tak, na tak, Pomyka tak, jak najbardziej jest.
Ten młody tak? Człowiek Andrus, który jak przyszło mu, znaczy tak mu samo nie przyszło, bo to wymyślił właściwie Włodek, żeby to była autorska płyta Artura. On nie powiedział nie. Ale przyznał potem się do tego, że troszkę też miał pietra, bo co innego napisać dwie, trzy piosenki. On pisał sobie płyty, całe płyty, ale dla siebie, a dla innego wykonawcy, dla kobitki, różnorodność jakąś taką zachować, to troszkę miał obawę również. I nawet były takie momenty, gdzie prawie chciał się wycofywać. No to chyba tak, to wszystko opisuje w tej książce. Zdaje się, nie będę tam, tak dosyć tak zabawnie opisuje, czy nie dosyć. Ogromnie zabawnie, jak to Artur, ogromnie wszystko. Komentarze, które są po prostu są warte wszystkie pieniędzy do tych naszych rozmówek, tak, do wszystkich sytuacji, jakie tam są opisywane. Ale też właśnie też mówię o tym, że tak to podłechtało go to, żeby to była płyta autorska, była Korcz Młynarski, a to jest płyta autorska Korcz Andrus.
Tak, a i powiem, że w książce, nie wiem, pani może nie będzie wypadało się zgodzić, że tak troszkę dwóch panów ze sobą tam bardzo, bardzo są intensywni i pani jest takim trzecim głosem, takim najspokojniejszym, powiedziałabym najmniej egocentrycznie pani tam występuje w tej książce.
Nawet dodałabym więcej w ogóle, właściwie jakoś zgodziłam, jakoś nie wiem dlaczego, zgodziłam się na rolę jakoś taką w tym trójkącie, takiej momentami, nie chcę powiedzieć słodkiej idiotki, ale mimo wszystko kobitki, takiej no. Co to, Alu, tego, no tak, tego się nie pije, co ten Włodek tak. Mikrofon, tego się nie pije. Właściwie no, mogłam zaprotestować, ja sobie myślę, no nie wiem, no mimo
ale
wszystko.
Tak normalnie z panią też tak rozmawia? Tak, tak, Włodek, taką macie relację, że także sobie tak troszkę z pani przyjacielsko tak?
No tak. No,
ironizuje, tak powiedzmy. Tak, czy...
Ja myślę, że to świadom, że ten mikrofon tam stał, już to na potrzeby jednak tej opowieści chyba będzie atrakcyjna.
Rozumiem.
W czytaniu.
Jeszcze na samym początku,
państwo,
tak.
To chyba tak to potraktował, no i ja chyba w celu uświęca środki, więc tak. Przystałam na to.
Dobrze, ale trzeba państwu powiedzieć, że właśnie zaczyna się od tego, że jest w samochodzie, ponieważ państwo bardzo zajęci i żeby książka powstała, również ona powstaje przy różnych posiłkach, ale też w czasie podróży i pani siedzi obok prowadzącego samochód pana Korcza i w to miejsce, gdzie jest kubek na coś do picia, jest włożony mikrofon, tak? I pani tam...
Czy to jest...
Tak, czy... Co to jest? On nie pije z tego, tak.
Ale z tego się nie pije.
No tak,
no. W takiej konwencji od czasu do czasu.
Tak.
Znaczy, wiem, propozycji, ja od paru lat miałam propozycje takie. Ja się nie mogę temu nadziwić, dlaczego te propozycje w moim kierunku, ale były takie...
Książkowe, tak?
Książkowe, biografie, takie różne znamienite wydawnictwa proponowały. Natomiast ja żadnej potrzeby takiej akurat ja nie posiadałam i nie posiadam chyba jeszcze. Może tam jeszcze za parę lat, ale nie posiadałam. Odkładałam to, troszkę się migałam, ale na pomysł książki właśnie naszej, relacji naszych z Włodzimierzem Korczem, w końcu 47-letniej trwaj relacji, w czasie to trwa 47 lat przecież, a trwa. No i oczywiście postać Artura, który miał to ogarnąć, no to jak w dym to weszliśmy i Włodek i ja. Włodek też miał takie propozycje i też uważał, że po co mi to, po co ma od mnie książka, co dzieci, wnukom. Takie ciekawe życia, kim, nie pamiętam, to jest tak trochę, kim ja jestem. Kim ja jestem, żeby o mnie książki pisać? Zaśpiewam parę piosenek, no, gdzieś się urodziłam, gdzieś chodziłam do szkoły, parę przygód oczywiście jakieś
tam... Ale cudowne
tam
właśnie atencyjne. Przygody, anegdoty, więc...
Ale bardziej oczywiście anegdoty, jak się tyle lat żyje, tyle lat się pracuje, a nasza praca to małe miasteczka i wielkie sceny, Sydney Opera House, ale i rynek małego miasteczka, no to tych opowieści rzeczywiście się ukazuje, jest multum. I które jak się gdzieś tam komuś je opowie, przy okazji w garderobie, czy nie właśnie fanom opowiada, ojej, to jest, to powinniście państwo książkę. Więc jak już ta okazja się nadarzyła, to rąbek w ogóle, bo to przecież drobny fragment tych naszych życiorysów tylko, a to, że tutaj ujął, tak mi się wydaje.
No, trzeba będzie powiedzieć, bo zawsze pani w każdym wywiadzie, pewno już pani jest zmęczona tym tematem.
Czy małżeństwem jesteśmy?
Wiem, że oczywiście, że nie i że bardzo serdecznie rozumiem. Pozdrawiamy panią Elżbietę Starostecką, tak wspaniałą, piękną, którzy są też małżeństwem, nie wiem, no, bardzo też od...
No jeszcze dłużej niż my się znamy. Znaczy,
tak.
Bo, czy znajomość moją z Włodkiem, to ja odliczam od urodzin syna.
Tak. I pani prawda, 22 lipca, ale że...
Albo okolice.
Tak,
a Kamil pewnie już pół wieku. Ela z Włodkiem, no oni jeszcze byli w tym, mieszkali w Łodzi, jak się pobrali, ale byli na po studiach może już, a może jakoś świeżo. Także to długotrwające małżeństwo, tak.
Tak, w każdym razie bardzo często państwu się zdarza, że tłumaczycie się, że nie jesteście małżeństwem i nie jesteście parą, a i tak potem, że już...
I choćbyśmy nie wiadomo ile razy, tak. a mąż poszedł, prawda, do garderoby i tak dalej. No, dobra.
Już trudno, tak? Niech tak zostanie. Bardzo taki wątek dla mnie też interesujący i w tej książce pani warsztaci, pani wykształceniu, że pani skończyła pedagogikę i psychologię na kierunku takiego nauczania dla osób dorosłych. No i właściwie taką pani pracą trochę jak się ludzie po resocjalizacji zajmują, czyli takim kuratorem społecznym pani przez chwilę.
No to była, przez moment, tylko dlatego, żeby skończyłam te studia, obroniłam tę pracę magisterską, ale już śpiewałam w zespole Partita i już mi się to bardzo spodobało. Te studia nagraniowe, te próby no ale przecież...
Ale właśnie nie było aż takiego warsztatu. No potem pani pisze o pani Oldze Ładzie, ale jeżeli możemy zatrzymać się przy Particie i też tak troszkę, żeby było też właśnie tak anegdotycznie. Ja pamiętam, jakim ja zachwytem patrzyłam na pani Bodki, które występowałyście w Particie i śpiewałyście Kiedy wiosna buchnie majem. Miałyście z takiego te plastikowe czarne. To były takie bardzo modne w latach 70.
Ale takie mini miałyśmy.
Tak, mini, tak.
Byliśmy prekursorkami, myślę, tych odkrytych brzuszków.
Tak.
Dlatego, że miałyśmy takie bluzeczki fioletowe, w takie czarne zaduszka ponaszywane. Takie te bluzeczki tu się kończyły, a spódniczka się tutaj zaczynała, więc te gołe brzuszki to by... No ja wtedy byłam na etapie takiej pulchniutkiej dziewczynki, więc jak oglądam...
Szczupła.
No pulchniutkiej takiej. Utka takie miałam, znaczy takie zdjęcie nasze partitowe, ale z wyjazdu do Berlina Zachodniego, ale to w tych spódniczkach i w tych bluzeczkach, tylko tam nastąpiła, tam jedna z koleżanek nie mogła pojechać, zastąpiła inna i takie zdjęcie nas, cztery nas tam stoi te dziewczynki, jest Ania Stroińska, kogoś zastępowała, Agatka Dofheim, która była w Particie od początku, potem już całe lata z Zalibabkami śpiewała. Ja byłam i jeszcze Jola Marciniak, która była solistką, zdobyła jakieś laury na festiwalach studenckich. I takie miałyśmy te kuse, to jeszcze były takie, nawet nie spódniczki, a jeszcze bardziej kuse były te spódniczki. I tak widać było, jakie różne gabaryty, prawda, mogą być różne nogi czy biusty na przykład. Ania Stroińska była chudziusieńka, taka zupełnie, takie no prawie... Agatka była wzorze cefr do tej pory. Fantastyczna, w ogóle szczupła, ale zgrabna, kobieca bardzo. Ja byłam trzecia z kolei, bo byłam takie coś, Utka miała już potężnawe, a Jola Marciniak była taką budowę miała, że właściwie była tylko szczupłysienika, a tutaj takie
mocniejsze.
Tak się tak porównuje, takie właśnie tu te nogi nogom nierówne. Ale takie czarne, rajstopowe. To wszystko wraca. Teraz troszkę myślę dłuższe. Teraz mam też takie, tylko takie dotąd.
No i fryzura, rozumiem, naturalna. Pamiętam, jak jako fryzjera czasami tam chodziłam i przychodziły pani i mówiły, że trwają ondulacje taką na majewską.
Na majewską, a ja mam naturalne. Dzisiaj to, że ona te loczki się świeżo po podróży jestem. Znaczy, uważam... To jest błogosławieństwo, czyli bo nieraz koleżanki zazdrościły, a cudownie, bo oczywiście trochę wody we włosy, ale z latami, tak to jest, że właśnie raz, że farba.
No tak, to się niszczą się, tak.
W związku z tym one są i suche, i mniej się skręcają. Ja sama nie umiem niczego z tych włosów. Mm-hmm. Albo się dobrze umyją i jest dobra aura i one są dobre, albo nie. Ja nic mam grzebień, która ma takie 5 zębów, to tylko te 5 zębów. Mm-hmm. No i właśnie, więc teraz one są mniej wdzięczne, bo jak obserwuję fryzjerów, którzy czeszą koleżanki, no i przy takim programie telewizyjnymi też mają do czynienia z moimi włosami, to właściwie na prostych włosach to jest tak, że właściwie można przewidzieć, co wyjdzie. Czy fale, nie fale, czy kok, czy koński. A skręcone? Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Więc, ale ponieważ...
Ale raz pani zrobiła taki eksperyment z tym.
Znaczy, mam charakterystyczny bałagan na głowie, w związku z tym już tak moi zwolennicy przywykli do bałaganu i nie daj Boże uładzone loczki. Natomiast tak, miałam rozprostowane. 3 razy w życiu rozprostowałam włosy. Rozprostowałam włosy. Ja się świetnie czułam, bo w końcu byłam inna. Taka stylowa. Natomiast pokazałam się taka z prostymi włosami w programie pani Elis Krętkowskiej Szansa na sukces. Znaczy, tylko dlatego, że to są dwa takie czynniki były, bo rozprostowałam sobie tak towarzysko. Na spotkanie towarzyskie z koleżankami, przyjaciółkami, o kogo tam nie było, ze znajomych również nazwisk, twarzy. Tak zmieniły mnie te proste włosy, że Irena Santor przedstawiała mi się. Tak, tak byłam inna. A była tam Elżbieta Skrętkowska, autorka Szansy na sukces. A za parę dni ja miałam tę szansę mieć. Wie pani, ale tylko z tymi prostymi włosami, z prostymi włosami. Myślałam, no dobra, dobra, ale jak co powie na to Włodzimierz Korcz. Więc ja rozprostowałam te włosy dzień wcześniej. Pokazałam się Włodkowi, powiedziałam, myślałem, że będzie gorzej, powiedział.
To i tak jest... rozumiem komplement w jego usta.
Tak. I tak się pokazała. Ale wie pani, takie mam doświadczenie, taką refleksję właściwie po tamtym pobycie, bo ewidentnie natura wiedziała, co w moim przypadku jestem ekspresyjna, rozmachana, rozgadana, więc takie proste włoski to nie konweniują z moją temperamentem. I mam zdjęcia, zresztą w tej książce też
tak
jest
są. I tak, że jest pani rozpoznawalna tylko dzięki panu
Korczowi.
Dzięki
panu Korczowi, a mimo tego, mimo tego miałam opinię właśnie fantastycznie, nowocześnie, młodzi, cudownie. Co prawda miałam takie opinie również właśnie, pani Alicjo, wygląda pani właśnie nowocześnie i młodzi, ale niech pani już tej peruki nigdy nie zakłada, tak? No i jak sama patrzę na siebie, to by się sama też nie rozpoznała. No i wróciłam do mojego bałaganu i już.
No i tak pan, i to jest pani, tak? Rzeczywiście tam na tamtych zdjęciach to inaczej wyglądało. Zaraz powrócimy jeszcze do piosenek, tak?
Dobrze, bo ja jestem straszną dygresistką.
Bardzo proszę.
Jestem
na pewno widzowie są
królową po mojej mamie. Moja mama była królową. A ja widzę, bo pani temat dosyć ważny poruszyła. Właśnie kuratora, tak, zawodu tak, uczonego tak. I tak dalej. Tak, tak.
I potem, że właśnie ten warsztat pani przez 18 lat, no to jest tylko z jedną panią nauczycielką.
Warsztat już ośpiewania. Tak, bo ja jestem jako że dzieciństwo spędziłam, co też tej książki wynika, na wsi sandomierskiej, tak, bez prądu elektrycznego, czy przy lampie naftowej.
Ale za to górki były na Sankach, żeby
górki były lepsze niż w Łodzi, na której zjeżdżał Włodzimierz Korcz. Nie było światła, nie było szkoły muzycznej, a tam muzykalność po tacie.
Ale trochę tam z organistą, tak? Były jakieś próby?
Tak. No tak, no bo była muzykalna. Więc tato grał na skrzypcach, a pan organista
też siłą rzeczy. Muzyki też.
Muzyki, tak, i bardzo, tata był bardzo muzykalny. Na pianino do pana organisty, no ale organiści są przenoszeni, więc do innej parafii. I edukacja się skończyła. W każdym razie pojechałam potem do Wrocławia, do mojej ukochanej cioci. Tam miałam ewentualnie te predyspozycje rozwijać. To już było trochę późno, miałam 12 lat. W każdym razie nie mam wykształcenia muzycznego. Szkoły muzycznej żadnej nie mam. Natomiast no jak już właśnie jednak tylko zaczęłam, pieniądze mi zaczęłam dopłacić za śpiewanie, a miałam problemy z głosem. Zaczęłam się uczyć śpiewu i to tak, jedna profesorka to była nie ta, ale jak trafiłam już tej właściwej, u mnie tak jest, proszę pani, jak trafię na właściwego kompozytora, to już
nie zmienia pani.
Nie zmieniam, uzależniam się. Pani profesor Olga Łada, Rosjanka z pochodzenia, na Śniadeckich mieszkała w takim mieszkanku.
Malutkim.
19,5 metra, całe mieszkanko profesorki zajmowało i tam był pianino oczywiście. Był taki malusieńki przedpokoik, w którym była kuchenka elektryczna, czyli spełniał funkcję kuchni również, malutka łazieneczka. Taka dużo książek, dużo płyt. Profesorka pracowała wiele lat w Polskim Radio i robiła audycje o śpiewakach i sama śpiewała gospel. Audycje o różnych gatunkach. Rosjanka z pochodzenia, dużo bardzo, bardzo klasycznej muzyki rosyjskiej, przepięknej. Była mała, taka drobniutka była i sroga bardzo. Znaczy, wszyscy jej się bali, a ja się jej nie bałam.
No, właśnie, pani bardzo ciepło mówi, że pani, ona była taką dla pani osobą, że trochę pani nawet matkowała, że pani w różnych pani, prywatnych sprawach
pani,
nawet...
Może ja odwróciłabym. Bardziej ja spełniam rolę córki profesorki, bo moja mama, ciocia, rodziny, w ogóle dalej... Profesorka w jakimś etapie nawet mógł, ja wiem, nigdy tego tak nie nazywałam, ale prawie członkiem rodziny, bo święta, bo wizyty w naszym domu, w domu rodziców, w moim domu na Zadziszu też. Ale profesorka była samotną osobą, czyli miała dwie cioteczne siostry. Jedna siostra w Moskwie, a druga siostra w Nowym Jorku. Tak to było. Miałam kontakt i z jedną, i z drugą siostrą. Była właśnie taka sroga, taka, ale była ciepła bardzo. Teraz no, dzieje się to, co się dzieje. Nagle to spadło tak jakoś mimo wszystko, że mimo tego, że całe lata aktywne były, cały czas się działo, natomiast ostatnie te lata, od kiedy ten kontrakt podpisałam na te, to już jest trzecia płyta przecież, i tak jakoś idzie to, to mam taki właśnie tak mi żal, jak tak w tym Nostrze na przykład, czy w tej Romie, tak. Ta pełna ta sala i te wszystkie bilety wykupione i tak ci ludzie stoją i tak mi żal, że profesorka nie może w tym uczestniczyć. Że profesorka i rodzica, to tak mi żal, ale może gdzieś tam uczestniczą. Bardzo wiele jej zawdzięczam, bo to była profesor śpiewu, która była bardzo mądrą, inteligentną panią. W związku z tym potrzeby, inne są potrzeby klasycznego śpiewaka, inne potrzeby piosenkarza. I jeśli chodzi o piosenkarstwo, to sztuka jest, żeby raz, że nie zepsuć, właśnie, wiesz, to nie tylko o piosenkarstwie, w wielu, wielu dziedzinach nie zepsuć, ale bazowała na naturalnych warunkach. Ja mam taki przyciemniony ten głos, taki jakiś taki, nic nie, to jest...
Cofnięty pani używa na
to. A cofnięty to miałam przed pójściem do profesorki właśnie, ale gdzieś tam generalnie nie jest on jasny. Ja mam głos, który się żeni z różnymi innymi głosami. Jestem bardzo przydatna w śpiewaniu na głosy. Bardzo, mój głos. Bo on lepi wszystkie inne głosy. A są takie ostre bardzo głosy, gdzie wystarczy, nie wiem, odrobinka, nie wiem, nieczystości na przykład i to już kole w uszy. Ja mam taki rodzaj głosu, co nie znaczy, że nieczysto śpiewam, ale no, chociaż mi się zdarza prawdopodobnie, ale emisja głosu polega na tym, żeby skalę powiększyć i wyrównać, bo w piosenkarstwie tak to jest. Żeby nie śpiewać innymi, różnymi barwami. I profesorka to miała, opracowała ćwiczenia. Ćwiczenia właśnie, my śpiewamy na tekście, prawda? To nie są wokalnie, na tekście, więc ćwiczenia były też tekstowe. Czy ty słyszysz mnie, miłowany ma, na przykład, prawda? Ponura ta chmura i te inne. I śliczny gwizdek os na drzewie, śliczny gwizdek os na drzewie dziś. To takie dykcyjne bardziej. Więc te ćwiczenia bardzo, bardzo przydatne i ja no oczywiście przez kilkanaście lat, aż do śmierci pani córki regularnie chodziłam na te lekcje śpiewu, ale teraz coraz rzadziej, od paru lat to chyba w ogóle, ale bywało, że przed koncertami Włodek Kort siadał i ćwiczenka sobie tam rozśpiewałam się na tych ćwiczeniach. To teraz już chyba nie muszę rozśpiewać, bo ja tak dużo śpiewam, że już nie ma czasu na rozśpiewywanie. A cały czas te mięśnie tam pracują, więc narząd używany jednak jest czynny. Profesorce to zawdzięczam, ale jeśli chodzi o edukację, również taką przygotowanie do, to partita, to była taka szkoła muzyczna moja, bo właśnie śpiewanie na głosy. W związku z tym kształcenie tego słuchu harmonicznego. Niewątpliwie, zresztą świetny szef nasz Antoni Kopf, histeryk straszliwy i nieraz poniewierał nami straszliwie, naprawdę, ale bardzo wybaczam mu to wszystko. Doczekałam się od niego nawet bardzo, bardzo miłych słów po dziesiątkach już moich lat na śpiewania solistycznego. Więc to była szkoła oczywiście bardzo ważna. No, pierwsze takie obycie też, jeśli chodzi o kamerę, studio radiowe, telewizyjne. No a potem już żmudna, długa szkoła właśnie pod okiem Włodzimierza Korcza. Wcale nie przyjemnie, znaczy szkoła. Znaczy Włodek tak pracuje z wykonawcami swoich piosenek, wszystkimi. Jak, a pracował ho, ho, ho. Tak. Cała plejada przecież.
Lubi to podkreślać także. Nie tylko
Geppert, Bajor, Skrzynecka, Danka Błażejczyk, Danka Rin. Cała plejada w ogóle. Gdzieś tam ludzi, Krzysia Janda się też przecież w ciężką szkołę z Włodzimierzem Korczym, jak przygotowali Ogrzej mnie też ma za sobą. Ale mimo, że Włodek używa metod właśnie nieraz bolesnych, bo słabostki tak pokazuje w taki sposób.
Pani mówi, że panią przedrzeźnią, mówi nie przedrzeźniam, tylko wyolbrzymiam.
No właśnie, tak. Ale no ma taką metodę, właśnie taką
ale co,
ma
metodę. Że pani oczy tak?
Że tylko to wszystkie nasze słabostki, mówię, moje, czy nawet Zbyszka Wodyckiego, proszę pani, to on też umiał pokazać taki sposób, że Zbyszek się zrzymał. Jakieś mankamenty, które twierdzi Włodzimierz Korcz, że takie delikatne rzucenie uwagi nie byłoby nieskuteczne. A jak on tak mówi, nie wiem, ja coś śpiewam, ja na przykład muszę mrużę oczy, tak, czy marszczę się, jak śpiewam. Nie wiem, coś tak chcę zaśpiewać. Co tam teraz zaśpiewam, Boże? A coś takiego, co emocjonalnego. Kocham cię, że to nie moje, ale... Jaka róża, taki cierpia, to też śpiewam. I on, nie rób takiej miny, nie rób takiej miny. Nie robić tej miny świadomie, tylko to jest właśnie rodzaj maniery, o której my często nie wiemy. Maniery, które, jak już wiemy o tym, że następnym razem, jak to zaśpiewam, a Włodek wszystko widzi, a poza tym to sprawa zaufania. Sprawa zaufania, bo to nie jest tak, że ktokolwiek by powiedział, ale nie rób takiej miny, to ja bym się, bo się zrzymam na tego Włodzimierza, że przecież świadomie nie robię tej miny, to nie jest mój środek wyrazu, to nie jest tylko maniera. Ale ważne jest, że ktoś taki jest, że ktoś to widzi, że ktoś to punktuje i mimo tego, że jak mówię, niejednokrotnie jest to bolesne, to nie jestem jedyną osobą, która docenia. Ci, którzy mieli okazję zetknąć się właśnie w pracy z Włodzimierzem Korczym, młodsze pokolenie, nie wiem, teraz na przykład śpiewa z nami już od 5 lat Łukasz Zagrobelny, koncert kolędowy, Gwiazdo Sieć Kolędoleć, który to przed laty, przez 2 lata Andrzej Zaucha śpiewał ze mną z Haliną Frąckowiak, potem 28 lat Zbyszek Wodecki, Halinka Frąckowiak, nieraz zastępują Anka Pietrzak, moja przyjaciółka z Partity. I wszedł w to Łukasz, siłą rzeczy. Kolejny raz chcieliśmy już po śmierci Andrzeja przestać to śpiewać. Padły wtedy ważne i słuszne chyba słowa Jasińskiego Krzysia, że śmierć nie może zwyciężyć życia. Tak nam powiedział po pogrzebie Andrzeja, jak się spotkaliśmy w Teatrze Stu, gdzie mieliśmy za miesiąc kolejny telewizyjny program, prawda? Tak piękny, bo to jest przepiękny koncert. Gwiazdy Fieć, Kolędy Leć. Kolędy stare, wszystkie piękne i te nowo napisane 30 lat temu, o jak w uniwersalnych przesłaniach. No wszedł to Zbyszek z oporami oczywiście przeróżnymi, jak się okazało, a czy nie okazało, wiedzieliśmy, bo koncert z Andrzejem Zauchą, kolędowy, to było jego ostatnie nagranie. On zginął 2 dni po. Kolejnego dnia jeszcze było zgranie tego koncertu, bo to było śpiewane na 3 głosy. Żadnych nie było możliwości czyszczenia, prawda, podnoszenia, czyszczenia intonacji. Po Bożemu przygotowane było, zaśpiewane zmiana ewentualnie proporcji między głosami. Na tym polegała praca. I to właśnie następnego dnia, wieczorem, tak, następnego dnia chyba Andrzej zginął. My wróciliśmy do Warszawy, dojechaliśmy do Warszawy, Andrzej zagrał pana Twardowskiego i po spektaklu zginął. Tak.
To okropna historia, choć w jakiś sposób romantyczna też.
Znaliśmy to ostatnie, no to bardzo trudne w ogóle nie nam to wszystko oceniać, tak bym powiedziała, bo skomplikowana bardzo sytuacja. Nie oceniam tego. Żal tylko ogromny, że nie ma Andrzeja. Też no jednego, Zbyszek nam odszedł wielki artysta, wielki, niepowtarzalny zupełnie. I takim też był Andrzej Zaucha. I z Andrzeja, na miejsce Andrzeja, no ale to swoją osobowość włożył w to Zbyszek Wodecki. Inną zupełnie, Zbyszek 28 lat, jak powiedziałam, no i Zbyszek nam odszedł i też mieliśmy, no już jak bez Zbyszka, ale chyba nie, jednak trzeba, bo wie, to są tak przepiękne przesłania tych Wodka, Wojtka Młynarskiego, jest taki utwór. Wyznacza nam to czas powstania tej piosenki. Pastorałka na 90 rok. Tam kompozytor i ten drugi ułożyli nam ad hoc nową polską pastorałkę na 90 rok. Jest 2023. I teraz Łukasz śpiewa na 2000, my śpiewamy, Łukasz, 23, nie, 23, nie, że się odmienia teraz, nie wiem, trzeci rok, czyli tyle trwa to. A przesłanie jest takie, jak to pasterz Kuba z tym, Kuba, jak dwóch pasterzy w każdym razie. Ja musiałam zaśpiewać, bo nie pamiętam inaczej. Nie, się posprzeczali się, prawda, o coś tam. Ważne, niech gniew chory przemija. Takie jest przesłanie tego. Glory, glory, gloria. I przecudowe przesłania właśnie w utworach Ernesta Bryla, Wojtka Kejnego, przepiękne pisał piosenki, te kolędy, Magda Czapińska, kolęda na ten rok. Także sami mamy radość ze śpiewania tego na te głosy i dajemy wzruszenie ludziom. Ja przypominam sobie, jak po jednym z pierwszych tych koncertów właśnie, jeszcze z Andrzejem Załuchą chyba, i tam w jakimś domu dziecka graliśmy, te dzieci w szpitalu, w piżamkach takie gdzieś tam siedziały i słuchały takie, czy w jakimś, no w różnych sytuacjach wygrywaliśmy to i w Domach Kultury, i w kościołach, i w filharmoniach. Ale pewne przesłania są tak słuszne, tak piękne, takie wzruszające, że myślałam, że jeżeli wykonując ten zawód piosenkarski doczeka się tego, że właśnie, że się zobaczy te łzy, którą tam roni jedna osoba, to warto było tą drogą pójść. Jestem dygresistką, ale jak łzy, to chyba, to jest o tej łzie chyba jest, którą zapamiętałam mocno. Łzy w oczach Gustawa Cholubka właśnie.
Tak. Tak. I też, że się tam zatrzymał, tak? Gdzieś wysiadł z samochodu.
Tak, to
i
też.
Żeby panią pochwalić i pokomplementować i docenić.
Pani, to jest tak, że ja jestem piosenkarką, która no właśnie jak już tak zadebiutowałam, to nie marzyło, w ogóle nie używam słowa marzenia, bo takich marzeń nie mam, ale nie podejrzewałam, nie wiem jak to nazwać w ogóle, że mogę zdobyć popularność.
Tak?
No bo tak, że popularna piosenkarka. No jak każdemu z nas, w każdym zawodzie, to zależy na uznaniu, prawda? Więc tak, żeby uznanie zdobyć na środowiska, prawda? O, Lucja Prus była moją sąsiadką i cieszyła się takim uznaniem. To znakomita artystka, wyjątkowa zupełnie. Ale że to popularność, no, ja mówię, popularność to postawna, duża blondyna, prawda, to popularna piosenkarka. No ale tak się złożyło, że za sprawą no właśnie piosenek takich, a nie innych, prawda, że gdzieś tam ten przebój, no bo trzeba mieć przebój. Nastąpiło to, także no, nie mogę powiedzieć, że
ale
nie.
Proszę
że...
sobie nie umniejszać.
Wie pani.
Każdy inaczej to zaśpiewał i to też nie...
To, znaczy, tak. to jakąś zasługę sobie też przypisuję oczywiście, jakąś tam zasługę. Są piosenki, które właśnie my w nich jesteśmy najbardziej wiarygodni. Pewnie dlatego pewne piosenki no, zostają na dłużej, stają się przebojami, są popularne, lubiane. W moim życiorysie zawodowym jest piosenka no, bardzo ważna dla mnie, odkryję mi miłość nieznaną, bo strasznie lubiana i tak jakś no, też bez tej piosenki koncert nieważny. A nie poczuła tej piosenki, dzięki Bogu dla mnie, Danusia Błażejczyk, dla której ta piosenka była pisana. A. Dla niej była pisana ta piosenka. Ale pewnie gdyby ją nawet zaśpiewała, to jak ona nie miała, nie czuła się, po prostu nie czuła. No to może ta piosenka by nie trwała tak długo. Są takie piosenki, wiele jest takich przykładów. Jej portret. Mm-hmm. Przecież no klasyk, tak. Evergreen, w ogóle zawsze wartościowy, piękny, cudowny w warstwie muzycznej, tekstowej. Przecież propozycję zaśpiewania tej piosenki miał Jurek Połomski.
Ale śpiewał pan potem Dąbrowski, tak?
Nie, Bogusz Mec. A Jurek powiedział, jak ja mogłam, no, nie poznał się, nie poznał, może nie poznać na piosence. Ale, ale pewnie tak musiało być. Może gdyby nie to, że nieznany w ogóle piosenkarz Bogusław Metz, właśnie dostała mu się ta piosenka, może byśmy w ogóle o Bogusiu Metzu nie słyszeli. Mhm. Bo to trzeba w łatwym miejscu, w odpowiednim momencie, na pewnych ludzi trafić i tak to potem idzie. A wracając do tego, że pani wie, żeby mnie nie umniejszała, to widzi pani, też mam takie, nie tutaj, nie w tym momencie przemyślenie, ale to tak jest, że pewni ludzie, pewne talenty, ja myślę, że nie ma możliwości, żeby takie jak talent Zbyszka Wodyckiego. On miał bardzo wcześnie go odkryto, miał 21 lat przecież. Ale no, był tak wszechstronnie i tak z tak ogromnym talentem, że chyba niemożliwe, żeby ktoś go nie zauważył, prawda, w jakimś momencie, wcześniej czy później. Natomiast my piosenkarki jednak, jest nas dużo. A teraz jeszcze ta rzeczywistość, którą obserwujemy, gdzie jest tyle programów, które wyławiają talenty, prawda, i słyszymy te przepiękne już głosy, skalę w ogóle, jak w jednym programie, w drugim, w trzecim, w dziesiątym.
O Voice Senior powinien rozmawiać z panem.
Dobrze. I właśnie, i potem no, ktoś zostanie na dłużej, a ktoś nie. Profesorka Olga Łada tak zawsze mówiła, że talent to jest 15%, a reszta to praca i szczęście. Mhm. Więc to no, pewnie część. Ja jeszcze myślę, że no właśnie i trochę rozumu jeszcze.
Mhm. Pani w książce, że miała pani taką obawę, kiedy na początku lat 80., jak już tam po stanie wojennym zaczęto występować i że pojawiły się nowe zespoły typu właśnie Koraj, Manam
i Baim.
Baim i też taki właśnie no, bardziej rockowo też, prawda, zaczęto.
Rockowe.
Tak. I że pani jakoś pomyślała, że pani może ten repertuar jest taki trochę może przestarzały, taki ciociny, a że trzeba jakoś iść ostrzy i że popełniła pani
Sesję rokową
w czapce pilotce, tak? Przez panią Laskę zresztą wystylizowano i pani mówiła, że pani się podobała.
Wie pani co? Panika, w ogóle to panika, to nie tylko ja, Zbyszek Wodycki, no w ogóle moje pokolenie. No bo tak... No tak, na nasze miejsce weszli.
Janowska też tam z przebojami wtedy.
Tak, a my co? No i tak właśnie, właśnie raz, że poszłam do fryzjera, wtedy były modne takie pasemka, ale takie widoczne pasemka. Tak, tak. Nie pasemka, tylko takie plamy. Takie plamy. I właśnie tam, i pamiętam tego, na Mogotowskiej u pana Darka, tak jakoś wieczorkiem następnego dnia, miałam brać udział w koncercie w Poznaniu, w arenie w ogromnej, w składance takiej z orkiestrą Zbyszka Górnego. I właśnie tam tak padło, że no niech pani niby, no to proszę tam jakiś kolorek, tam coś tam. Niech pani nie będzie taki Połomski, powiedziano mi. I takie pukle amarantowe. Teraz mi do tego sweterka pasowały. Tu jeden, tu drugi, a tu trzeci takie. Zachwycał się cały zakład fryzjerski, ale nowocześnie, fantastycznie. Było ciemno, rano wsiadłam do pociągu, też było ciemno, ale przed samym Poznaniem otworzyłam oczy, spojrzałam do lusterka i zamknęłam z powrotem. Znaczy, walorem tych pukli było tylko to, że w tej ogromnej sali, w tej arenie, jak potem znajomi moi byli, to widać mnie, tak było, że te pukle, to było widać. To była jedna, chyba szybko bardzo zlikwidowałam ten amarant z włosów. Natomiast repertuarowo też, wie pani, repertuarowo też kolega gitarzysta, że ale no, to możesz wszystko zaśpiewać. Włodzimierz Koszt pewnie by mi tego nie powiedział. No ja wtedy z Włodkiem już pracowałam przecież. Zresztą napisał mi wtedy, wie pani, takie piosenki, też sesję taką miałam. Między innymi taką piosenkę Dzieci artyści szaleni. Przepiękną, taka kantylena, żarga, przepiękna piosenka. I moja uwaga była taka, Włodka, czy to nie za ładne? No bo to wszystko tak, powinno być takie rokowe.
Ostre, tak.
No i kolega gitarzysta powiedział, że ja wszystko, no to ja tak tę sesję rokową, ja też nie wiem, rokowe. Dlaczego konik na biegunach jest uznawany za piosenkę rokową, do tej pory
nie wiem
dlaczego. Bo tam gitara, że inaczej gra. No może. Być może, nad tym się aż tak nie znam. W każdym razie ja też taką sesję rokową, znaczy ja jeszcze do tej pory się spieramy z Włodkiem Koczem, bo spieramy się, już ja się przestałam spierać, bo niech mu będzie. Ale w każdym razie ja oparłam się o Włodka. Te teksty, nawet Janka Wołka, On napisał przecież przepiękne wiele, Rękawiczka dla Rękawiczki, no, Orzeł z Reszką, Ona brzydka, brzydki on dla Grażynki Łobaczewskiej. Zresztą przepiękne teksty pisze, potem Zbyszek Wodecki pisze całą płytę, takie znakomite teksty. No i teksty jak teksty były, ale to nie tylko Jasiu. Śpiewałam taką piosenkę Wojtek Jagielski, Wojtek Jagielski. Powiedz, o co chodzi, co ci to szkodzi, prawdę chcę zdać całą, idę na całość. No w ogóle jakby, to nie moja bajka.
Nie, nie pani.
Nie moja. Ale ja to Włodkowi, Włodku. No potem poszedł ze mną na to nagranie nawet i jak, no, nie zaprotestował. Jak ja mam do niego pretensje, że mógł mnie powstrzymać, że on widział we mnie taką ogromną zachłanność na to, że ja tę sesję chcę zrobić, że nie chciał mi krzywdy robić i żeby zrobić przyjemność. Więc tę sesję mam za sobą, ale jak widać...
Powróciła pani szybko dosyć do swojego.
Powróciłam, bo trzeba być wiarygodnym. W piosence to w piosenkarstwie aktor gra rolę, a my musimy być... w zgodzie ze sobą.
Ze sobą.
No więc bardziej, śpiewając, powiedz, o co chodzi, to coś też, doszkodzi. To
gdy pani może zaczynała i nawet pani by od razu zaczęła od tego rokowego, to może też by słuchacz, widz był do pani przyzwyczajony i pani też może by się lepiej
nie, z tym czuła. Nie, bo ja bym się chyba... Też... Nie, pani Moniko, ja jestem z tych, co właśnie... Bo są piosenkarki takie, co to się mówi o nich, że książkę telefoniczną i są w tym wiarygodne. Taka niewątpliwie Irena Santor. Ona swoją kulturą wykona, artykulacją, pięknym głosu, nie, takim, to nawet no, może spania. Książkę telefoniczną. A ja muszę się podeprzeć dobrymi tekstami.
Ale rokowej też pani Santor nie wypadłaby w wiarygodnie.
Nie, Irenka?
Tak.
No nie wiem. Tak. No ale ona chyba nie próbowała.
Tak, ale też wspaniała. I taką, tutaj już wspominałam właśnie, kiedy czy pani właśnie wspomniała, a ja mówiąc o piosence Kocham Cię Życie, i że z jednej strony pani, kiedy pojawiła się pani Edyta Geppert, że pani poczuła się zaniepokojona, że taka mocna konkurencja wchodzi, a z drugiej strony...
Profesorka była zaniepokojona.
A to, tak, ma pani rację.
Pani Olga Łada.
Tak, powiedziała, tak. Że to jest...
To poczuła tam jest... jakieś inne tam. Ale pojawiła się ta Geppert i profesorka tak nie wiedziała, czy Włodek jeszcze będzie z nią pracował, czy nie.
A pani się ucieszyła, pani zobaczyła, że jeżeli taki jest sukces właśnie takich piosenek, z takimi słowami, takiej interpretacji, to znaczy, że to ciągle jest ważne.
A czy jest to...
Tak, jest książka.
A, bo ja tej książki już teraz tak, tylko fragmentami. Wie pani, ale to jest prawda. Tak. Bo właśnie, to był ten moment, kiedy właśnie zespoły rockowe i fantastycznie, bo sobie zostały i są i świetnie. Natomiast ta piosenka, co to dzieci, a tyście szaleni, że za ładna. A tu Edyta zaśpiewała ładną.
Tak.
I ostała się, tak. I to było takie w moim myśleniu taki dobry moment, taki, że aha, no to może jednak dzieci artyści już nie może śpiewać dalej. Tak, był. Zresztą Edyta bardzo, bardzo, ona była taki z dnia na dzień właściwie, taki sukces spektakularny. Generalnie to nie było tak zupełnie z dnia na dzień, bo Edyta... Włodek lubi późne debiuty, znaczy lubi. Nie? Uważa, że
trzeba dojrzeć.
Pewnie dojrzałości wymaga, tak? Zwłaszcza pewien rodzaj repertuaru, oczywiście, tak. Także Edyta nie debiutowała, jak miała 17 lat, ale w każdym razie najpierw przygotował ją Włodek do Festiwalu Piosenki Aktorskiej, tam też miała sukcesy. No i specjalnie dla niej napisano, właśnie debiutowała piosenką Jaka róża, taki cierń. Bo Kocham Cię Życie nie było gotowe, zdaje się. Nie chcę tam wchodzić w szczegóły, tak, ale w każdym razie Jaka róża, taki cierń w Opolu. Tak. No ale potem mnie ta piosenka też przyniosła.
No tak.
Tak. Ale jak przyleciałam na tę Kubę, bo zaraz jeszcze
w cenach... Właśnie, ta Kuba jest bardzo dobrą anegdotą. Tak,
to myślę, co ja robię? Ja już jestem na rynku 5 lat. Edyta Geppert, świeżą. Ona jechała do Bratysławy na festiwal Bratysławska Lira, bardzo ważny. No na pewno wygra, bo pięknie śpiewa, świetny utwór i w ogóle. A ja 5 lat na tym rynku, no to... A jechałam z pewnej... Znaczy to dopiero w samolocie się okazało, że z afonią. Z afonią. Jak się żegna, Włodek jechał z Edytą, w Pradze siadłam z Włodkiem, wsiadłam z redaktorką Danusią Lubecką na tę Kubę 14 godzin w tym samolocie, żeby dolecieć. Mówię tak, bo to takie ciasne te samoloty, prawie tak straszliwe i sucho. I z afonią.
Bez głosu, tak.
Bez głosu, zupełnie. To nawet nie głos kin... Nic. Nie mówiłam. Ale się okazuje, że można nie mówić, a śpiewać być... można. Można śpiewać, proszę wyobrazić. Ja te, jestem co śpiewać przecież. No i tak przyjechałam, a też to był festiwal organizacji radiowo-telewizyjnych, OIRT. I poprzedniego roku wygrał chyba Zbyszek. Kolejnego też tam... A nigdy nie wygrał Rosjanin. Jak przyjechałam, się okazało, że Rosjanin jest mocny. Z Leningradu i taki muzykalowy. Skakł w tej scenie, nie? A ja te róże i cierń, no ale wielka orkiestra, bez Włodka, więc wszystko na mnie. No ale utwór, na szczęście, mnie nie mówiłam, ale wszystko się otworzyło, więc te wszystkie dźwięki wydawałam. No i piosenka po prostu dla kogoś, to, kto ma predyspozycję, no to jakby samograj, bo to jest tak robiące wrażenie. No, że się okazało, że Grand Prix, że Grand Prix. Jak już odebrałam to Grand Prix.
I wazon.
I wazon. To już totalnie wysiadłam jednak z głosem. Jak wróciłam też, trzymając ten wazon już wtedy 14 godzin, tak, wróciłam do Warszawy i zadzwoniłam z lotniska, przy niebo komórek, to był 85 rok. Włodka Korcza, a on już z tą Edytą Geppert, prawda?
Po tej Bratysławie.
Po tej Bratysławie, na wywiad do Trójki, sukces, prawda? A ja już taki prawie... I co, jakby? No Grand Prix, co? Grand Prix. Co prawda... Koleżeństwo nie spodziewało się takiego sukcesu, mówię o Edycie i Piotrze Lorecu, tego sukcesu. W związku z tym Włodek przed wejściem na wizję był poproszony, żeby nie obwieszczać tego sukcesu, bo może by zepsuł nastrój.
Aha.
A pierwszy raz to powiedziałam.
O.
Pierwszy raz to powiedziałam, ale tak było, tak było, tak było. W każdym razie, no szczęśliwie. Piosenka, wie pani, i to było... Właściwie sytuacja cała do Księgi Guinnessa się nawiąza, bo tego samego dnia, 30 maja, moje urodziny, 85 rok, ta sama piosenka na dwóch kontynentach taki sukces odniosła. Piosenka. Potem pytam mnie, dlaczego pani nie śpiewa tej piosenki? Bo to piosenka z repertuaru Edyty Geppert. Ja mam swoje piękne piosenki, mam co śpiewać. ale przysłużyła mi się.
Powiedziałyśmy o tym, że pani właśnie ma wykształcenie pedagogiczne i właśnie nauczanie osób dojrzałych, dorosłych. No i pani w udział jako i jurorki, ale przede wszystkim no, pedagoga tak naprawdę w programie Voice Senior. Tego programu nie oglądałam, ale właśnie przygotowując się do rozmowy z panią obejrzałam wczoraj. I
tak.
Było to tak wzruszające. Naprawdę ulegałam kilka razy wzruszeniu. I jeszcze może tutaj też no, osoba pana Witolda Paszta, który no, zmarł, tak, nie doczekał tego finału, prawda, nie było go na tym ostatnim, a jednocześnie był też taką osobą, która tam no, bardzo też wyróżniała się swoją wrażliwością i podejściem do tych osób śpiewających, bardzo był taki właśnie zaangażowany emocjonalnie.
To prawda. Mm-hmm. Wie pani, ja nawet tak myślałam sobie, że jak dobrze, że się, znaczy rozmawiałam o tym potem z córką Witka, że mu się to, że to się zdarzyło
tak,
w jego życiu zawodowym,
zdarzyło, tak.
Że to się zdarzyło dla niego, bo on był chory. I ta konieczność spięcia się, to jest wielka rzecz. Ale i dla nas, dla widzów, dla nas kolegów również, bo ja nie, oczywiście grywaliśmy razem nieraz koncerty, ale to było dawno, ja rzadko.
Nie znałam jako człowieka,
tak,
widzowie.
Tak. Ja nie znałam Witka takiego, jaki tam się pokazał w tym programie.
Nie, to taki był bardziej bananowy song, prawda? Bardziej się tak
położyło. Tak, tak, ale w ogóle gdzieś tam w garderobie, no to się do mnie, ale był z taką wrażliwością, z takim wychyleniem do ludzi, z takim ciepłem. Nie znałam go takiego i cudownie, że wspaniale, że mogliśmy, mogliśmy takiego go poznać.
Tak.
No to już była trzecia edycja. No, on brał udział w dwóch
tak,
edycjach. Tak. No tam zmiany różne były. Ja będąc tą, nie lubię tego słowa trenerka, to się mówi tam, że trenerzy. W ogóle z tym się nie utożsamiam, trenerzy. Jurorką prowadzącą na jakieś zajęcia, prawda? Tak to nazywałam moją profesorkę Olgę Ładę trenerką, to by się w tym... ale w sensie, że właściwie przyszło mi uprawiać wyuczony zawód po raz pierwszy. No ale to ja miałam wahania oczywiście, czy brać udział w takim programie, czy nie. Wie pani, właśnie chyba z tego tytułu, że, no, że jednak mimo wszystko trzeba kogoś oceniać, ocenić kogoś.
No właśnie,
kogoś,
bo pomyślałam sobie, ocena. Że pani, bo pani tak, że pani właśnie jest bardzo osobą też delikatną, która nie chce
tak,
też
kogoś się
tak,
wyróżnia.
To jeszcze tak. I jak pani rzeczywiście, czy na przykład miała pani podpowiedzieć innym jurorom, tak? Czy tutaj ta osoba czyta i pani, no nie wiem. I każdą pani z tych osób pochwaliła. I to też właśnie pokazywało pani delikatność w stosunku do
pani, bo to jest ludzi. Bardzo... Wie pani, dlaczego ja nie chciałam jeszcze między innymi, właśnie oczywiście przez trudność oceny, ale cudownie, że są programy, te wszystkie talent showy, bo się ludzie mają gdzie pokazać. Mhm. Natomiast pozycja, która mnie najmniej odpowiada w tych programach, to są jurorzy.
Tak, ale...
Właśnie jurorzy. Właśnie, no bo się...
Ale ten program się różnił, bo on się różni, prawda, że te inne programy, gdzie tam, nie wiem, jakiś top model czy coś takiego, to tam jakby ci jurorzy wiedzą, że oni, że powinien być właściwie skandal, że powinno się kogoś obrazić, że gdzieś się powinno przekroczyć jakąś granicę. Mm. I to są widzowie, którzy to lubią. A tutaj ten program właśnie był taki, żeby każdemu, nawet ten, który no nie wygra, ale że on dostanie tyle tego jakiegoś ciepła, wsparcia, wzmocnienia, że pani, wyjdzie z tego silniejszy.
To prawda, ale też jednocześnie weź to nastawienie, oczywiście przykrości, żeby broń Boże komuś nie zrobić, ale też nie wyrównywać tego wszystkiego. Wszyscy jesteście fantastycznie, cudownie, szczęśliwie, kocham cię, cudownie, że przychodzi do programu. Wie pani, gdzieś to właśnie wyważać, żeby to...
No tak, żeby nie było tej ostatniej chwili
czekania. Żeby tam była jednak jakieś prawdy, nie manipulacji. Mm-hmm. To, co mnie to obaliło kilkanaście lat temu, ja miesiąc chyba nie mogłam nie przestać o tym myśleć, jak się po raz pierwszy zetknęłam w programie rozrywkowym z animacją publiczności.
Aha.
Animacja publiczności.
Czyli pokazuję, że mam teraz klaskać, tak? Czy
Boże. Coś, no? I to jest właściwie to tak, wtedy nie wiem, czy to się obwieszczało, czy nie, czy to może było, żeby ludzie może nie widzieli. A nie, teraz jest plansza, jest animator publiczności taki. Czyli to wszystko, co się dzieje na widowni, jest nienaturalne. To jest na komendę, Jurorzy mają się na komendę coś tam, znaczy nie mówię o wdowosie, sorry, nic takiego nie było, żadnej rodzaju uwagi nie mieliśmy na żadne słuchawki, absolutnie. Czy wybory, wszystko było absolutnie autonomiczne, w ogóle to z ręką na sercu, muszę to powiedzieć, ale tak generalnie, że Matko Boska, były programy takie, pani to na pewno nie pamięta, pani była dzieckiem, ale spotkania z balladą.
Ależ oczywiście, że pamiętam.
Pierwsze spotkanie z balladą, które prowadził Sztur i Sobczyk.
Tak, tak.
Gdzie przychodziła publiczność, miała przywieźć jakieś rekwizyty i po prostu bawiła się fantastycznie i śmiała się i klaskała. I oczywiście były pozycje, które się mniej podobają, a takie, które się bardziej podobają. I to było naturalne. Brawa mniejsze czy większe. Nie może być tak, że wszyscy mają sukces, bo nagle ten sukces przestaje być ważny. Wszystko staje się wydarzeniem. Nie wszystko jest wydarzeniem. Ale oczywiście no, trzeba to robić w taki sposób, żeby komuś nie sprawić przykrości. Ten program, chyba to jest program niezwykle ważny. Zresztą tak uważam, jak w ogóle działalo od wielu lat już. To, że
on ma rzeczywiście misję terapeutyczną. Taką,
on ma misję.
Tak.
I też niezwykle cenne jest to, że powstały, że na naszym gruncie, w ogóle są, że w Polsce uniwersytety trzeciego wieku. To jest wielka rzecz. Po prostu dla ludzi, którzy... Bo nie dla wszystkich seniorów. Nie, ktoś nie ma takiej ochoty, potrzeby. Siedzi sobie w domu, ogląda telewizję, czy bawi się z nukami i już. Ale są tacy, którzy są na tej emeryturze.
I są niespełnieni, są niespełnieni, prawda, życiowo. Więc
niespełnieni życiowo, ale jeszcze chcą coś działać. Tak. I są te teatry, chóry, prawda. My bardzo mam nierzadko kontakty właśnie z ludźmi. I daje im się to daje się możliwość tym ludziom. Mm-hmm. To jest możliwość. A ten program to oczywiście no, dla tych, którzy... Tam przecież zdarzały się ich wielkie talenty przecież.
No tak.
Wielkie talenty.
Tak.
Takim Bo pani nie oglądała programu, to pani w ogóle nie zna tych uczestników wszystkich. Pani oglądała ostatni tylko, tak? Jakiś fragment? Wyborca seniora.
Ja obejrzałam cały sezon.
Cały sezon, ostatni sezon.
Tak, ten sezon, ostatni sezon. Tak, od początku.
To wygrał, no, na szczęście właśnie uczestnik Witka, pan Krzysztof, pięknie śpiewa. Poprzednia edycja
wygrała też taka pani Barbara.
Pani
taka,
Barbara Parzęczewska.
Na pankówę taka zrobiona, tak.
Niezwykle utalentowana osoba. Niezwykle. Z takim feelingiem, z takim głosem, że właściwie oczywiście państwo tam opowiadają historię swojego życia w programie. Wie pani, ona jeździła, była bardzo utalentowana ze swoim mężem, muzykiem w czasach, kiedy wyjazd i możliwe zarobienia dolara, czy gdzieś tam był, no też bardzo, 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 no, to miało wartość ogromną, właśnie, wartość ogromną. I też miała swoje satysfakcje, no i satysfakcje wtedy materialne też miała, prawda? Nie zdobyła popularności w Polsce, a to jest przecież, wielka wartość w tych zawodach, artystycznych, jednak popularność. A nie, przepraszam, jaki jest pani zawód, piosenkarka, no to trochę za mało. Także to niezwykły, niebywały talent. Ale pani Basia z niejednego pieca chleb jadła i na różnych scenach występowała jak ryba w wodzie. Zresztą, no, fantastycznie śpiewała, wygrała. Ale w łeb z panią Basią szedł pan Andrzej, Boże, nazwisko, jeden z piosenkarek podobne jest. Boże, Nosowski. Kasi Nosowski jest nazwisko.
Tak, tak.
Pan Andrzej Nosowski, który nigdy nie stał na estradzie. Pierwszy raz śpiewał do mikrofonu. Pan spod gdzieś tam koło Gdańska, pan Andrzej jest. Śpiewał między innymi Wysockiego Koniom wody by dać. Wbijał w fotel. Wie pani, to jego wykonanie, proszę sobie, Andrzej Nosowski.
Czy to Okudżawy?
Okudżawy. Wysockiego, nie? Koniowo, Wysocki.
Może daj tam każdemu, co u niego.
Nie, to modlitwa. Aha. To modlitwa Okudżawy. Koniom wody by dać. Aha. Trwać. Jeszcze dzień, jeszcze dwa. Przepięknym głosem, artykulacją fantastyczną, z dykcją nieskazitelną. Amatorczyk zupełny. Proszę sobie zobaczyć. Te konie są po prostu wbijały w fotel. Pierwszą edycję wygrał. Kto pierwszą edycję wygrał? Mój uczestnik świetnie śpiewa, nie żyje, pan Janusz. Jezus, to wygrał pan? Ach, no jak to kto? No siostry Szydłowskie. No
tak, siostry, tak,
siostry Szydłowskie.
Były wspominane tam.
Po prostu nowy rozdział w życiu się utworzył siostrom Szydłowskim. Płytę nagrały. Świetnie śpiewają, na głosy. A wie pani, jedna z sióstr mieszka w Lublinie, jedna na pewno w Łodzi, chyba dwie w Lublinie. I za sprawą tego programu, przecież, bo to oczywiście one wygrały, jest to jest radocha, satysfakcja, jakieś pieniądze na tę płytę chyba też. Ale ta możliwość tych prób spotykania się, do cyzelowania tego, tych dźwięków, to o to chodzi w tej całej sprawie, tej radości śpiewania. Także to rzeczywiście program misyjny, to prawda. I z roku na rok, na pierwszej edycji, no tak jeszcze nieśmiało się uczestnicy zgłaszali, ale do drugiej już tacy zachęceni właśnie. Była pani w drugiej edycji pani 94-letnia.
Och.
Tak, 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 też. I ktoś nam pomagał, przyprowadził. O to chodzi. W ogóle cały czas o to chodzi, tego króliczka gonić. Tak. Gonić tego króliczka.
I na tej ostatniej płycie właśnie są też takie piosenki. Ja teraz nie przypomnę sobie tytułu, że wszystko
one
się
może... wszystko się może stać, to tak.
Wszystko się może stać. I one są, mają takie... Myślę, że taka piosenka, ona niesie coś takiego jak Grechuty była, najważniejsze są te dni, których jeszcze nie znamy, czy też...
A tu jest Koneserzy kolejnego dnia, to jest tak, tytuł tak, książki też, od tej piosenki.
Czyli właśnie
Koneserzy kolejnego dnia.
Nie, czyli właśnie, żeby cały czas jednak tylko ta przeszłość, ona przeszłość nas buduje.
Przeszłość ale nas buduje, ale
nie zapominać o tym,
to, co przed nami. Jeszcze akurat nie na tej płycie, na poprzedniej mam tekst Magdy Czapińskiej. Taki parę tam jest takich złotych myśli właśnie. właśnie też tak dla przekonania smak życia, apetyt na życie się nazywa. Takie sformułowanie między innymi, tyle cudów wokół mnie i tyle wokół zdarzeń, że nie mam czasu przysiąść i spokojnie się zestarzeć. Wie pani, i to jest ten jakby klucz chyba do tego, że co to pani też, pani tyle energii. No właśnie chyba to jest błogosławieństwo, gdy praca jest w ogóle błogosławieństwem. Ta nasza praca oczywiście też, mówię, stresująca, męcząca. Ja tutaj prosto z samochodu, gdzieś tam, prawda, nie, tak. Ale ta perspektywa kolejnej zajętości. Mm-hmm. Perspektywa kolejnej zajętości. Tego, że ma się, w moim przypadku, no ciągle ma się czegoś uczyć. Ciągle ma się czegoś uczyć. Tych nowych piosenek właśnie. A to jakieś oratoria, co to Włodzimierz Kocz, przecież talent mu tak mu dowaliło, że też nie tylko piosenki. I to sprawia, że właśnie, że jak w życiu każdego z nas, no, nie wszystko, prawda, na różowo i nie wszystko ja tak fantastycznie i bolesne momenty w życiu, niewątpliwie, ale jak dopóki nie ma się czasu, żeby przysiąść i gdzieś tam grzebać w tych bolesnych momentach, to jest takie to coś co niezwykle doceniam, że tak jest.
Powoli będziemy kończyć. Chciałabym bardzo, żeby pani kilka słów, chociaż pani tutaj już dużo takich właśnie misyjnych rzeczy powiedziała, zupełnie naturalnie, ale tutaj mamy taki zwyczaj, żeby do widzów coś powiedzieć, coś takiego, jakąś ma się potrzebę, może właśnie z tym optymizmem. Ja też tak szukałam w różnych wywiadach z panią, ale też na przykład takie rzeczy, które wskakiwały, że jak Alicja Majewska, dzięki czemu ma taką fantastyczną figurę, ponieważ je tylko jedną sałatkę swojego przepisu, taką z czerwonym grejpfrutem i krabami i tak dalej.
Gdybym jadła tę sałatkę, to by się nie mieściła w tę spódniczkę sprzed 20 lat, bo ona jest z majonezem.
Właśnie widziałam w jakimś programie też, że tam była podawana. Tak. Ale nie, no właśnie, no, powiedziała pani coś. Ja to jeszcze raz pokażę jest książkę państwu. Bardzo, bardzo polecam.
Wie pani, ja zwykle w takiej, bo książka i płyta tego Artura.
Właśnie płyta.
Artura, który tam się na tej płycie obnażył, jak odkrył się trochę, że to nie jest tak tylko żartowniś taki tak cudowny z komentarzami dowcipnymi, tak, ale tak lirycznie mu też w duszy gra, lirycznie. I ja właśnie tyle śpiewam właśnie świetnych tekstów. Nie wiem, taką piosenkę śpiewam, to nie sztuka wbudować nowy dom, gdzie ma tyle tam aforyzmów, złotych myśli, że można tylko ciągle, mogłabym tutaj państwu ją zaśpiewać i to byłyby te złote myśli, które przekazać. Ale u Artura też jest piosenka, jak mówię, patriotyczna piosenka, chociaż nie miał tego na myśli, niedaleko stąd. Za siódmą górą, za siódmą rzeką wcale nie musi być lepszy ląd, bo siódma góra to niedaleko stąd. Więc rzeczywiście gdzieś tam w świecie, w jakim żyjemy, w którym ta docieralność wszelkich informacji do nas jest aż tak ogromna, i tych no, przerażających informacji również właśnie, to gdzieś tam no, starać się, nie wiem, pracować przynajmniej nad tym, jak się nie ma tego naturalnie w sobie, żeby jednak banał, ale ważna jest chwila. Ta chwila, cudownie, że się dzisiaj z panią spotkałam po tylu latach właśnie, doceniać to, że mamy komu pomóc. Mhm. Dopóki sam nie potrzebujemy pomocy. To jest też wielka rzecz. My z Włodzimierzem Kocz doceniamy to, że wie pani właśnie też, pewnie w książce jest o tym, ale jesteśmy ewenementami, bo nie mamy menadżera i nie mamy kierowcy.
Tak.
I pan Włodzimierz Kocz
prowadzi, a pani wszystkie menadżerskie rzeczy.
A ja to proszę zadzwonić, tak. 5 mikrofonów, 6 odsłuchów i tak dalej, że dopóki jesteśmy samowystarczalni, znaczy, no to bardzo to doceniać. Mhm. A jak nie, to dać sobie pomóc. Bo są ludzie wokół nas. Ja na przykład, przepraszam bardzo, dygresistką jestem, ale no mam w gronie tych no przyjaciół właściwie, wśród tych ludzi, no, którzy się gdzieś tam, tak zwani fani, prawda? Fani, fanie i szanowni, to są szanowni państwo, jak nazwał to Artur. I właśnie, Alu, ale coś pomóc, czy nie wiem, siostrzeńcy, bratankowie, pomóc. Ryszard mnie ukulturalnia, bo on jest fanem wszelkiej sztuki. Jak stoi w tych kolejkach, czy do opery w harmonii, jak tylko mogę, to daj sobie pomóc. Jakieś awarię miałam straszliwą, sierałam przez pół dnia podłogę, wieczorem spotkanie z Arturem, z kimś, a to trzeba było zadzwonić. I zadzwoniłam. I parę dni temu właśnie, ponieważ wznowieniowa próba kolędowa, kolędy śpiewane na głosy, godzinę 20, mimo ja śpiewam 30 lat, no ale każdy prób 5. No i tradycją jest, już od lat ze Zbyszkiem, że ta próba wznowieniowa kolęd była u mnie w domu zawsze. No i zawsze były pieczone kartofle i śledź. Jeszcze do niedawna była Żenia. Żenia się opiekowała moją mamą. Mamy nie ma. Żenia wyjechała do Australii. Już te kartofle robiłam w zeszłym roku sama i dwa lata temu też chyba, ale w tym roku przyjechaliśmy też z jakiegoś koncertu, z jakiejś próby czasu wieczorem. No, taka, no, 30 kartofli trzeba przecież obrać. Ja zadzwoniłam. Zadzwoniłam i wykorzystałam. Ryszard, mówiłeś, że chcesz mi pomóc. Bardzo cię proszę, to przyjedź. Obrał mi szat kartofle, upiekł, kwiatom zmienił wodę, naprawdę. Więc od czasu do czasu dajmy sobie też pomóc, jak ktoś bardzo chce nam pomóc. Ale przede wszystkim to bądźmy czujni na tych, którzy o nas czegoś, którym my możemy coś sobie dać. A jak nie możemy nic, to uśmiechnąć się po prostu. Bo ja też nieraz cytuję Jamesa Joyce'a, uśmiech wędruje daleko. Tak,
to prawda. Pani szczególny. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
Ja bardzo dziękuję.
Jestem naprawdę wzruszona i zadowolona.
Bardzo dziękuję.
Bardzo. Mam nadzieję, że państwo z równą przyjemnością słuchacie naszej rozmowy. I czekam oczywiście na wasze komentarze, jak zwykle. I do zobaczenia.